Gościem Radia Maria w audycji Aktualności Dnia jest pani Magdalena Guziak-Nowak, sekretarz zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże Ojcze, szczęść Boże Państwu.
Szczęść Boże. Dziś rozpoczyna się nowenna życia. Rozpoczynamy Narodową Nowennę w intencji sędziów Trybunału Konstytucyjnego, aby 22 października mieli odwagę i mądrość stanąć po stronie nienarodzonych. Tak dzisiaj czytam w naszym dzienniku. Dziękuję, bo też dostałem od Państwa broszurę Potrzebna modlitwa, podejmij nowennę od dzisiaj do 21 października. Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie przenikająca cały świat. Tak Jan Paweł II napisał w encyklice Evangelium Vitae w numerze setnym. Jeżeli mógłbym prosić o takie też aspekty może społeczne, żebyśmy rozumieli, czym jest obrona życia, żeby zatrzymać taką presję, prawda, na rodziców, bo tu każdy z nas jesteśmy nawzajem za siebie odpowiedzialni. I tak jak nawet przed chwileczką rozmawialiśmy, to nie jest wyprawa na księżyc, coś, co jest poza naszym zasięgiem. To możemy uczynić, prawda, chociażby ta modlitwa, jak popatrzyłem na nią, no niewiele czasu potrzeba, a może mógłbym ofiarować jeszcze więcej.
Dokładnie, bardzo pięknie to ojciec powiedział, że każdy z nas w zasadzie może być pro-life. I myślę, że o to tutaj chodzi bardziej i z tego powodu też nam bardzo zależy na tym, żeby zabiegać właśnie o dobre rozstrzygnięcie w Trybunale Konstytucyjnym. Jak wszyscy dobrze wiedzą, słuchacze Radia Maryja nieraz już mieli okazję o tym usłyszeć, w Trybunale Konstytucyjnym będą rozpatrywane tylko aspekty prawne. Sędziowie, którzy będą orzekać w pełnym składzie sędziowskim, czyli nadali tej sprawie bardzo dużą rangę, nie będą zajmować się tymi argumentami społecznymi, religijnymi czy etycznymi, ale one są kluczowe, one są bardzo ważne. Dlaczego? Myślę, że tych powodów jest wiele, a powiem o kilku. Wyobraźmy sobie na przykład, co może czuć nastoletnia dziewczyna z zespołem Downa, albo chłopak z rozszczepem kręgosłupa, czy kobieta z zespołem Turnera. To są między innymi te wady, które na gruncie obecnie obowiązującego prawa są przesłanką do tak zwanej aborcji eugenicznej. Co mogą czuć takie osoby, kiedy...
Czyli nie byłoby ich pośród nas, prawda?
Dokładnie, kiedy w powracającej debacie społecznej właściwie słyszą, że tak naprawdę lepiej, żeby ich nie było. Może ktoś mógłby mi teraz zarzucić, że ja troszeczkę przesadzam, że przecież nikt nie przyjdzie i otwartym tekstem do człowieka tak nie powie. Drodzy radiosłuchacze, ja...
Pani Magdalena, niech pani... Przepraszam, niech pani pójdzie w lepsze miejsce, bo trochę pani nam zanika. Chcemy słyszeć każde słowo.
Czy teraz będzie lepiej?
Znacznie, dziękuję.
Dziękuję. Ja, drogi ojcze i szanowni państwo, kilka miesięcy temu przeżyłam szok, kiedy przeczytałam komentarz pod takim postem na portalu społecznościowym. Mama niepełnosprawnej córeczki prosiła o wsparcie finansowe w leczeniu, drogiej terapii, której to dziecko było poddawane. I jeden z internautów pod swoim imieniem i nazwiskiem napisał taki komentarz: takie brzydkie dzieci powinny być jak w starożytnej Sparty zrzucane ze skały. Proszę Państwa, no gdzie my jesteśmy, kiedy prosto w oczy i prosto w serce tej matki ktoś śmie powiedzieć, że Twoje dziecko nie zasługuje na to, żeby chodziło po tym świecie. I niestety wadliwe prawo, które w tym momencie w Polsce obowiązuje, które pozwala na okrutną praktykę selekcji ludzi na tych, którzy są godni tego, żeby się narodzić, i na tych, którzy są tego niegodni, to prawo wzmacnia takie postawy. Gdyby polskie prawo chroniło dzieci, które powinny być potraktowane jako pacjenci, którym powinno być zapewnione leczenie, jeśli faktycznie są chore, jeśli takiej specjalistycznej opieki wymagają, myślę, że naprawdę każdy z nas byłby o wiele na ich losy wrażliwszy. Pomyślmy także o rodzicach wychowujących dzieci niepełnosprawne, którzy to rodzice dopiero dostają informacje o tej trudnej diagnozie prenatalnej. My w Polskim Stowarzyszeniu Obrońców Życia Człowieka mamy program pomocy materialnej dla rodzin, które właśnie mają dzieciaczki z niepełnosprawnościami, i to są bardzo różne historie, bardzo różne. Natomiast bardzo często wspólnym mianownikiem dla tych naprawdę bolesnych opowieści jest to, że w momencie, kiedy rodzice dowiedzieli się, że być może dziecko urodzi się chore, to zamiast wsparcia w pierwszej kolejności dostali od personelu medycznego propozycję, brzydko mówiąc, pozbycia się problemu, tak? Tacy rodzice słyszą, no ale dlaczego pani nie chce? Dlaczego pani nie chce się zdecydować na aborcję, skoro pani pozwala? Albo słyszą na przykład, ale nie martwcie się, załatwimy sprawę, tak? Za rok znowu zajdzie pani w ciążę i może tym razem urodzi się pani zdrowe dziecko. W takiej mentalności eugenicznej my idziemy jeszcze dalej, i rodzice, z którymi rozmawiamy, mówią na przykład, że jeśli jest taka sytuacja, że doświadczają trudności, że faktycznie brakuje pieniędzy na leczenie tych dzieci, kiedy trudno jest też organizacyjnie to wszystko poukładać, bo tu wizyty u specjalistów, to rehabilitacja. Zdarza się, że ktoś przyjdzie i powie do nich, no ale przecież macie to, co chcieliście, tak? Trzeba było myśleć wcześniej, czyli trzeba było po prostu to dziecko zabić. I dobre prawo jest na pewno, nie zagwarantuje nam właściwych postaw społecznych, ale na pewno pomoże je kształtować.
My analizując... I to, co pani też mówi, no my w środowisku jesteśmy na przykład medykiem, pielęgniarką, kolegą czy koleżanką z pracy, sąsiadem, kimś w rodzinie i też ktoś przyjdzie z takim doświadczeniem, no tak po ludzku, chce się poradzić, chce jakoś takiej z naszej strony postawy, bo zaraz się może boimy tego, jak powiem, że jestem pro-life i jednak nie poddawaj się, no że jakby ta odpowiedzialność będzie ciążyła na mnie. Nie, ja chcę pomóc tobie moją postawą, a wiadomo, że każdy, ojciec, matka, decydując się na założenie, czy mąż, żona, decydując się na założenie rodziny, no sytuacja może być różna w naszym życiu, ale też musimy okazać się ludźmi, prawda? To nasze człowieczeństwo musimy okazywać.
Dokładnie. Czasem nam się wydaje, że jeśli nie należymy do żadnego stowarzyszenia pro-life, czy do jakiejś fundacji wspierającej mamy w trudnej sytuacji, to jakby temat nas nie dotyczy. Nieprawda. Najważniejszy jest ten pro-life dnia codziennego. Pro-life dnia codziennego, czyli właśnie taka sytuacja, jak na przykład ojciec powiedział, jest mama, która dostaje trudną diagnozę prenatalną dla swojego dziecka, albo po prostu przeżywa tę ciążę z innego powodu w jakiś sposób trudny. Bo nie wiem, boi się, że zabraknie jej na chleb dla tego dziecka, bo jest ciężko chora i zastanawia się, jak tutaj te losy się potoczą. I zanim ta mama przyjdzie, często zanim ona przyjdzie do lekarza, często zanim przyjdzie do jakiejś instytucji czy do jakiejś fundacji, która okaże jej pomoc i wsparcie, to najczęściej ona najpierw powie o tych swoich lękach, o tych swoich obawach, o tych swoich trudach koleżance z pracy, swojej kuzynce, jakiejś znajomej, sąsiadce, bratu. I często od decyzji, często od tego, co ona w tych pierwszych dniach usłyszy, od tych słów zależy to, jaką ona decyzję podejmie, tak? Czy ja jako właśnie, nie wiem, nawet przypadkowa koleżanka z pracy powiem jej coś, co będzie dla niej wspierające, co daje jej nadzieję, co pomoże jej przyjąć to dziecko z taką naprawdę miłością i akceptacją, nawet jeśli ta sytuacja jest trudna. Czy ja swoimi słowami będę jakoś zasiewać ziarno niepewności, będę powodować jeszcze większy lęk w tej mamie. Dlatego zawsze apelujemy o to, żeby brać odpowiedzialność za słowa, bo one naprawdę kształtują rzeczywistość.
A jakby ktoś tak teraz nam powiedział, no dobrze wam mówić, prawda, księdzu, bo nie ma rodziny, nie ma dzieci, pani, bo ma szczęśliwą rodzinę, a tu no ktoś przychodzi z taką diagnozą, i teraz musi się z tym zmierzyć. I jak możemy na taki, nie zarzut, ale na coś takiego odpowiedzieć? No bo dobrze ci mówić, ale to nie jest twój problem, tak? Radzisz mi, ale to nie ty będziesz się zmagał z tą trudną rzeczywistością jako matka, jako ojciec.
Zdecydowanie. Ja myślę, że takiej mamie, że mama, która mówi coś takiego, na pewno jest w trudnej sytuacji emocjonalnej i jeśli chce z nami porozmawiać, to myślę, że to nie jest moment na to, żeby jakoś ją przekonywać do swoich racji, tylko żeby po prostu otoczyć ją wsparciem i otoczyć też ją modlitwą. Takiej mamie myślę, że można powiedzieć tak, oczywiście ja mam zdrowe dzieci, ja nie jestem w takiej sytuacji jak ty. Natomiast mogę ci powiedzieć, jak prawdopodobnie będzie wyglądało twoje życie, jeśli ty się zdecydujesz tego dziecka nie przyjąć. Będziesz do końca życia mieć po prostu wyrzuty sumienia. Kobieta staje się matką w chwili, kiedy pod jej sercem to dzieciątko się pojawia. Nie w momencie narodzin tego dziecka, które czasem nam się wydaje, że właśnie poród jest jakimś takim spektakularnym wydarzeniem. Oczywiście to dziecko jakby wchodzi do rodziny w innej rzeczywistości. Możemy przywieźć je do domu, możemy go dotknąć. Natomiast z punktu widzenia rozwoju tego dziecka poród jest dla niego, moglibyśmy tak żartobliwie powiedzieć, tylko miejscem zamieszkania, zmianą miejsca zamieszkania. I mama jest matką tego dziecka od momentu poczęcia. To od niej zależy, czy ona będzie matką dziecka, któremu dała życie, czy matką dziecka, któremu to życie odebrała. My mamy bardzo wiele rozmów w stowarzyszeniu właśnie z rodzinami, które doświadczyły tej trudnej na pewno sytuacji, jednej z takich sytuacji granicznych, jaką jest pojawienie się w rodzinie dziecka głęboko upośledzonego, obciążonego różnymi wadami, niepełnosprawnością. I te mamy opowiadają nam czasem, co im pomagało. I większość z nich mówi, że one miały największą chęć rozmawiać z rodzicami, którzy mają podobną sytuację. Dlatego myślę, że jeżeli spotykamy mamę, która właśnie ma trudną diagnozę prenatalną, to warto jest poszukać miejsca, w którym ona będzie mogła porozmawiać z ludźmi, którzy faktycznie mają podobne doświadczenie za sobą, którzy będą mogli na pewno lepiej ją zrozumieć niż ja, niż czy ojciec, prawda? I myślę, że to jest dobra droga.
My w czwartek wyemitujemy w telewizji o 13:00 film o księdzu McGivney'u, błogosławiony proboszcz, jego beatyfikacja ma mieć miejsce ostatniego października o 16:00 też na naszej antenie. I to jest opowieść o życiu i pracy duszpasterskiej XIX-wiecznego amerykańskiego kapłana. On założył też rycerzy Kolumba, ale ten film przedstawia historię wielkiego cudu pro-life, gdzie rodzice właśnie modlą się za swoje dziecko, które była diagnoza, żeby będzie niepełnosprawne. I jeszcze zachorowało, że grozi mu śmierć. I ta przemiana pokazana jest w tym filmie, przemiana lekarzy, którzy też mieli taką, a nie inne rozwiązanie, nawet ich. I on, ten ojciec, się modli i właśnie przedstawiennictwo przyszłego sługi Bożego, a przyszłego błogosławionego księdza McGivney'a dokonuje się ten właśnie cud.
Mhm. Warto, myślę, pamiętać, że w Polsce też mieliśmy takiego wspaniałego kapłana, którego zresztą wspomnienie liturgiczne będziemy za niedługo obchodzić. Ja myślę w tym momencie o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce, którego większość z nas kojarzy ze wspieraniem robotników i taką działalnością solidarnościową. Natomiast wydaje się, że ciągle mało osób wie o tym, że ksiądz Jerzy Popiełuszko był też nazywany obrońcą kołyski. W czasach, kiedy można było w Polsce dokonać aborcji jeszcze z tych tak zwanych przesłanek społecznych, czyli właściwie kobieta mogła powiedzieć, że znajduje się w trudnej sytuacji i tyle wystarczyło, tak? Tyle wystarczyło, żeby odebrać życie jej dziecku. Do księdza Jerzego Popiełuszki zgłaszały się różne kobiety, które właśnie znajdowały się w trudnej sytuacji, nie miały odpowiedzialnego męża przy sobie, który mógłby się nią i tym dzieckiem zaopiekować, czy właśnie ta sytuacja materialna była bardzo trudna. I ksiądz Jerzy za własne pieniądze kupował im wyprawki dla noworodków, kupował im lekarstwa, jeśli było to potrzebne. Jest też znana taka anegdota, że przyszedł kiedyś na imieniny księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego i przyniósł mu w prezencie takie malutkie dziecięce buciki. I to był taki jego znak, taki jego gest, którym on chciał powiedzieć, że jego marzeniem jest, żeby Kościół jeszcze bardziej zajął się taką realną troską już o dzieci narodzone. Zachowało się wiele kazań, wiele homilii, przemówień, w czasie których ksiądz Jerzy Popiełuszko mówił o tym, że Kościół powinien bronić dzieci właśnie nie tylko w słowach, ale że ta obrona życia powinna też przyjmować taki aspekt materialny. Myślę, że warto wiedzieć, że właśnie na naszym podwórku też mieliśmy takiego kapłana, który bardzo tę sytuację, często naprawdę trudną i po ludzku wydawałoby się beznadziejną, sytuację kobiet bardzo, bardzo dobrze, rozumiał. Ojciec wspomniał też o tym, że mamy sporo takich świadectw, historii, nawróceń na przykład lekarzy, tak, czy pracowników klinik aborcyjnych, którzy przeszli z tej strony, no z tej strony śmierci na stronę życia i wybrali życie, pokochali je. Myślę, że to też jest właśnie bardzo dobra lektura. Na przykład na ten czas nowenny my zachęcamy do tego, żeby wykorzystać te 9 dni nie tylko na modlitwę, ale też spróbować troszeczkę poszerzyć swoją wiedzę pro-life, poczytać, nie wiem, artykuły na naszej stronie internetowej.
Ja wiem, że też Państwo przygotowujecie takie materiały, bo akurat nowenna to też 9 miesięcy, kiedy dziecko, prawda, jest pod sercem matki, więc i nowenna jak gdyby to takie sprzęgnięcie, popatrzmy, jednej rzeczywistości z drugiej, tej duchowej i tego poczęcia się dziecka i bycia pod sercem matki, przygotowywania się do tego, by narodzić się, by wydać pierwszy okrzyk, by usłyszeć radość matki, ojca.
Tak, nagraliśmy właśnie 9 odcinków takich edukacyjnych, myślę, sympatycznych filmików opowiadających o tym, jak rozwija się dziecko w łonie mamy. I każdego dnia nowenny na naszym profilu na Facebooku czy na naszej stronie internetowej będzie ukazywał się jeden odcinek właśnie tego naszego małego programu edukacyjnego. Ale w naszym stowarzyszeniu można też zamówić bezpłatne, podkreślam, bezpłatne materiały edukacyjne. Wydajemy takie publikacje, broszurki 16-20-stronicowe, które nazywają się Biblioteczka ProLife. Mamy już kilka odcinków, gdyby ktoś z radiosłuchaczy miał chęć poczytać. To jest taka wiedza bardzo, bardzo przystępnie podana. Ja zawsze sobie tak troszeczkę żartuję, że to są takie publikacje, które warto przeczytać przed spotkaniem towarzyskim, przed imieninami u cioci, w czasie których mamy czasem okazję przecież porozmawiać z ludźmi, którzy myślą inaczej niż my. To nie możemy też, myślę, tutaj
i wtedy
uważać,
nawet możemy zmienić temat zdań, albo zaproponować i nie będziemy mówili o chmurach, prawda? Tylko
tak,
bardzo rzeczowo.
Zyskamy tak bardzo konkretne argumenty, które pokazują, że jednak stoimy po dobrej stronie. Myślę, że bycie pro-life i poznawanie tych różnych zagadnień, poznawanie przez to też, jak Pan Bóg ten świat wymyślił, jaki był Jego pomysł na to, żeby tutaj to wszystko funkcjonowało, pokazuje, że naprawdę nauka jest po naszej stronie. Ostatni odcinek tej naszej biblioteczki ProLife ma taki, myślę, znamienny tytuł Aborcja, podwójny wyrok. I my tą publikacją próbujemy pokazać, udowodnić, że każda aborcja, każde przerwanie ciąży pociąga za sobą zawsze dwie ofiary. I myślę, że w tej dyskusji przed 22 października, przed orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, też warto o tym pamiętać i ten akcent tutaj dobrze kłaść. Oczywiście dziecko jest zawsze największą ofiarą, tak? Ono traci życie, ono ginie i to jest sprawiedliwość naprawdę nie do naprawienia. Nie do naprawienia. Natomiast mama jest drugą ofiarą. Mamy czasem, myślę, takie wrażenie, że kobieta, która decyduje się na aborcję, to jest taka kobieta cyniczna, której zależy tylko na karierze. Można z takimi głosami się tutaj też w środowisku kościelnym spotkać. Pewnie tak, pewnie czasem tak jest. Natomiast analiza badań naukowych pokazuje, że bardzo często jest to obraz kobiety naprawdę głęboko skrzywdzonej, kobiety, która doświadcza przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej. Badania pokazują, że o wiele częściej na aborcję decydują się dziewczyny, które w dzieciństwie miały doświadczenie molestowania seksualnego. 40% kobiet, 40%, proszę ojca, mówi, że zdecydowało się na aborcję dlatego, że zabrakło przy nich odpowiedzialnego, mądrego, roztropnego mężczyzny.
No właśnie chciałem zapytać, mężczyzno, gdzie jesteś, prawda? Tutaj
tak,
myślę, że
tak.
Mężczyźni
to
powołanie,
powołanie doktor Wandy Pułtawskiej, która właśnie bardzo często mówi: Adamie, gdzie jesteś, tak? Adamie, gdzie jesteś? Gdyby byli odpowiedzialni mężczyźni, to nie byłoby aborcji. Z pewnością tak jest, chociaż z drugiej strony warto też tutaj nie spadać w jakiś przesadny pesymizm, bo nowenna bardzo nam pokazuje, że jest mnóstwo organizacji czy stowarzyszeń wspólnot męskich, które bardzo ochoczo do tej modlitwy przystąpiły, które właśnie czują na sobie taką odpowiedzialność za to podwójne życie, tak? Za życie tego dziecka. najmniejszego, bezbronnego, które należy chronić i za życie matki. I to powiem szczerze, że dla mnie jako mamy czterech córek właśnie to świadectwo tych męskich wspólnot, które tak ochoczo przystąpiły do nowenny życia, jest chyba taką naprawdę największą radością i myślę, że przywraca wiarę w to, że jednak wielu osobom, wielu mężczyznom te wartości są bardzo bliskie.
Dziękuję bardzo. Czyli dziś rozpoczynamy nowennę, może niektórzy już ją rozpoczęli, informacja też na naszym portalu. Zapraszamy serdecznie i nawet pewnie jeszcze i wy jesteście jako stowarzyszenie w stanie rozsyłać tym, którzy chcieliby w tej nowennie uczestniczyć.
Tak, oczywiście. Można dołączyć w każdej chwili. Jeśli ktoś ma ochotę, to bardzo serdecznie zapraszamy.
I w naszym dzienniku, też z naszym dziennikiem codziennie będzie można w tej nowennie uczestniczyć. Bóg zapłać, wszelkiego dobra. Z Panem
Bóg zapłać,
Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Naszym gościem była pani Magdalena Guziak-Nowak, sekretarz zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.